Wraz z nami w aktualnościach dnia jest pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie prezesie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu przez PKN Orlen. Plany połączenia firmy sięgają 1998 roku. Dodajmy, że koncern z Płocka jest właścicielem rafinerii w Polsce, na Litwie, w Czechach. Posiada sieć stacji benzynowych w Polsce i w Europie. PKN Orlen przejął wcześniej firmę energetyczną Energa, a wczoraj podpisał także list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad spółką Polskie Górnictwo Naftowe i gazownictwo. Panie prezesie, widzimy, że rząd buduje silny, multienergetyczny koncern wokół PKN Orlen.
Tak, to są naprawdę bardzo ważne decyzje dla całej gospodarki, to są bardzo ważne decyzje dla naszego państwa. Nie ma silnego państwa bez silnej gospodarki, powiedzmy sobie wprost. Nie możemy być rozgrywani, nie mogą te firmy słabnąć, te firmy muszą być budowane, muszą być coraz mocniejsze, tak mocna, jak jest konkurencja poza granicami. My mamy gospodarkę otwartą, globalną i my musimy konkurować z tą gospodarką. Nie będziemy konkurować z firmami, które są według takiego układu postsowieckiego, tu firma, tam firma, każda sobie sama robi, nie ma efektu skali, każdy zakupuje sobie ropę gdzie chce, to nie ma efektu skali i to jest wręcz skandal, jeżeli mówimy o gospodarkę. Od 98 roku chciano to zmienić, tylko mówiono o tym poprzez zwykłe politykierstwo i lokalne interesy. Nie udało się tego zmienić. Mamy tą odwagę, ten rząd ma tą odwagę, pan premier Morawiecki ma tą odwagę, pan premier ma tą odwagę. Ja również generalnie jestem człowiekiem, który idzie i mam tą wizję. Mam wizję tworzenia potężnego koncernu, który będzie miał duże oddziaływanie w Polsce, ale duże oddziaływanie w tej części Europy. Jeżeli mówimy o Lotos, to były bardzo trudne negocjacje. Komisja żądała od nas 3 razy więcej niż daliśmy. No, komisja żądała nawet dezaktywacji 2 rafinerii, bo podkreślam, my teraz mamy wszystkie, będziemy mieć rafinerie w Polsce, mamy jedyną rafinerię, która obsługuje Litwę, Łotwę, Estonię, nawet i Ukrainę, częściowo, mimo iż Ukraina nie jest krajem Unii Europejskiej, mamy przecież 2 rafinerie w Czechach, tak więc no, komisja patrzyła na taką, na dużą koncentrację. Dużą koncentrację, to były bardzo trudne rozmowy, ale rozmowy okazały się sukcesem, mamy warunki zaradcze, to są warunki zaradcze, które pozwalają spełnić ten proces biznesowo, czyli te warunki zaradcze nie przeszkadzają w przeprowadzeniu tego procesu. To jest kwestia wydzielenia rafinerii, 30% tylko udziałów odstąpienia w rafinerii, to nie jest wiele, 30% nie jest wiele, nadal mamy pełną kontrolę. Pragnę zaznaczyć, że Skarb Państwa nie ma tu 100% akcjonariatu, Skarb Państwa ma 53% akcji. My mamy zgodnie z listem intencyjnym wykupić więcej akcji, więc nadal rafineria będzie pod pełną kontrolą PKN Orlen. Lotos w żadnym wypadku nie jest ogołocony, bo Lotos otrzyma również majątek operacyjny, na którym będzie działał Orlenu tak naprawdę. I nie tylko Orlenu, bo również łączymy się z PGNiG-iem. Musimy być porządną, mocną firmą, porównywalną z firmami europejskimi, pod takimi konkurujemy. Albo wybudujemy szybko taką firmę, albo wcześniej czy później będziemy przejmowani. Nie tak powinna wyglądać ta fuzja, to co powiem, powinna być zdecydowana wcześniej. A jeżeli mówimy o PGNiG-u, PGNiG jest bardzo ważny w tej całej układance, bo my budujemy wtedy multienergetyczny koncern. Zapinamy ropę, gaz, ropa, gaz równa się petrochemia, którą rozbudowujemy i mamy jeszcze energetykę. W Polsce jest potrzebne potężne inwestycje. W Polsce jest potrzebne są transformacje energetyczne. I czym będziemy robić transformacje energetyczne? Musimy mieć tak mocną firmę, by robiła te transformacje energetyczne. Tak mocną firmę, która będzie mocno konkurowała, mocną firmę, która będzie wdrażała niskoemisyjne źródła wytwarzania i zeroemisyjne źródła wytwarzania. I firmę, która będzie miała kilka filarów swojej działalności, tej działalności rafineryjno-gazowo petrochemiczno-energetycznej. Musimy, bo to wtedy buduje siłę i koncernu, i całej naszej gospodarki, i siły regionu tak naprawdę naszego.
Jest to największa fuzja w regionie o tak dużej koncentracji, stąd zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu przez PKN Orlen jest warunkowa. To oznacza, że konieczna będzie sprzedaż 30% udziałów rafinerii Lotos i 80% stacji. Tak jak pan prezes wspomniał, oczekiwania Komisji Europejskiej były dużo większe. A jakie korzyści z przejęcia Lotosu przez PKN Orlen odczują akcjonariusze, jak i klienci koncernu?
jeszcze chcę tu dołożyć. To nie jest kwestia sprzedaży, bo to jest bardzo ważne. My przede wszystkim preferujemy i już rozmawiamy z naszymi partnerami biznesowymi na wymianę tych aktywów. Na wymianę tych aktywów, bo nie opłaci się mieć stacji koło stacji, bo to nie jest żadna ekonomia i my chcemy wymienić te stacje na stacje w innej części Europy. Więc to jest dodatkowy plus, bo dodatkowo będziemy się rozwijać też również w regionie, bo jesteśmy firmą międzynarodową i musimy i mamy też inne aktywa, czy też w Czechach, czy też na Słowacji, czy też na Litwie, Łotwie, Estonii, czy też w Niemczech. I my tu generalnie planujemy, przede wszystkim preferujemy wymianę aktywów. Co to będzie dla klienta? Oczywiście to będzie z wielką korzyścią dla klienta, bo jeżeli będziemy wspólny zakup ropy, to zupełnie inaczej będziemy optymalizować koszty w tym zakresie. Będzie to efekt skali, a klientowi zależy, żeby na naszych stacjach były ceny stabilne, stałe, żeby były stosunkowo ceny konkurencyjne, a nie uzyskamy konkurencji w żadnym wypadku, jeżeli będziemy drożej kupować surowce do produkcji. I dlatego pomysł, pora i czas nie rozgrywać się przy zakupie ropy, gazu. Musimy się połączyć, żeby był efekt skali, bo będzie to z korzyścią dla całej naszej gospodarki, dla naszego budżetu, ale przede wszystkim będzie to z korzyścią dla Polaków. Te ceny będą stabilne. Proszę przypomnieć sobie kryzys w 2014 roku. Jakie były ceny na stacjach paliw? To były ceny sięgające ponad 6 zł za benzynę czy też olej napędowy. A proszę przypomnieć sobie kryzys nasz. Za naszych czasów, ze względu na to, że te mapy paliwowe zostały rozgromione, ceny paliw była trójka z przodu w czasie kryzysu. Ja wiem, że ropa miała niewielkie notowania, ale dolar stał zdecydowanie wyżej niż w tamtych czasach. Więc proszę zobaczyć, czym się różni to działanie od działania, którego było tak naprawdę wcześniej. I powiem szczerze, ja wiem, że opozycja będzie wrzeszczeć o grabieniu, tylko ja zadałbym pytanie, co opozycja zrobiła z tymi mafiami paliwowymi i z tym, że Orlen miał dochód przez 8 lat 2 miliardy 900, a przez 4 lata 23 miliardy złotych. To co zrobiła, dlaczego wtedy Platforma, opozycja nie wrzeszczeli? Dlaczego tego procesu nie przeprowadzili? Nie przeprowadzili z powodu zwykłego partyjnactwa i tak naprawdę nie przeprowadzili. A teraz ci sami ludzie, odpowiedzialni za dziką reprywatyzację, chcą protestować, mieć wizję. Jaką mieli wizję? Jeżeli pokazują nam Europę za przykład, to dlaczego nie pokazują nam spółek europejskich za przykład? Ja zadaję pytanie, dlaczego nam nie pokazują Repsola, dlaczego nam nie pokazują Totala, Mola, Shella, OMV? Dlaczego nam nie pokazują tych firm za przykład? Bo doskonale wiedzą, że te firmy są multienergetyczne, doskonale wiedzą, że te firmy generalnie już od 20 lat są połączone, łączą się tak naprawdę od 20 lat. A nam ci panowie proponują tak rozdrobnione firmy, które w życiu nie zrobią żadnej potężnej inwestycji. Bo dziś taka inwestycja, choćby nawet wiatraki na Bałtyku, to jest ponad 10 miliardów złotych. Kto ma tą inwestycję zrobić? Chyba właśnie obcy kapitał. Chyba im o to chodzi. Bo nie znam małych, rozdrobnionych firm, które mogą robić takie inwestycje. A my w porównaniu generalnie z innymi firmami nie byliśmy na tyle duzi, by móc zrobić takie inwestycje. Więc robimy to dla dobra Polski, robimy to dla dobra Polaków, robimy to patrząc w przyszłość, a nie patrząc tylko i wyłącznie z perspektywy jednego dnia, czy generalnie okienka w telewizji. Pan Donald Tusk miał już takie okienko w 2011 roku, gdzie mówił, że nic dziwnego nie widzi, by Lotos został sprzedany Rosjanom. Wtedy jakoś opozycja nie protestowała.
Połączenie potencjału obu firm ma również niebagatelne znaczenie w odniesieniu do wyzwań związanych z transformacją energetyczną, przed którą stoimy.
Trzech firm, bo połączenie Lotosu, Orlenu i PGNiG-u. To już są trzy firmy i to jest potężna transformacja, to jest połączenie. Wtedy będziemy mieć przychody z rzędu 200 miliardów złotych porównywalnych do innych koncernów i możemy wtedy przeprowadzać transformację energetyczną, bo będziemy mieć na to środki. A gdy będziemy rozdrobnieni, rozgrywani, to nie będziemy mieć nigdy na to środków, nigdy.
Połączony kapitał finansowy i ludzki otwiera także możliwości realizacji nowych projektów. Jakie cele stawia sobie PKN Orlen i jakie wyzwania stoją przed firmą?
Firma cały czas stawia sobie cele. Bardzo mocno inwestujemy w rozwój detalu. Przecież nasz detal rośnie bardzo dużo. To są najnowocześniejsze stacje w Europie i cały czas ten detal rozwijamy. Rozbudowujemy cały przemysł petrochemiczny, a do petrochemii jest potrzebna i nafta, i gaz. Więc tu nam potrzebny jest Lotos również do wkładów do przemysłu petrochemicznego i tu nam jest potrzebny również PGNiG do wkładu gazowego. rozbudowujemy bardzo mocno o nawozy, unowocześniamy nasze rafinerie, zwiększamy produkcję biododatków do naszych paliw, tak żeby wykorzystać rolnictwo. Zamierzamy budować farmę na Bałtyku, w okolicach Słupska. Także również tam planujemy bardzo dużo inwestycje. To jest duża farma, która generalnie, która będzie kosztować naprawdę miliardy złotych w tym zakresie, więc planujemy budować elektrownie gazowe, zresztą nawet elektrownie gazowe w Ostrołęce. Tu stawiamy na niskoemisyjne źródła wytwarzania, które przejdą w zeroemisyjne źródła wytwarzania. W związku z tym bardzo mocno inwestujemy i będziemy bardzo mocno inwestować. I chcąc inwestować, musi być efekt skali i wielkości.
Fuzja z pewnością wzmacnia konkurencyjność i umożliwia dalszą ekspansję koncernu na globalnym rynku. O jakie rynki będzie zabiegał PKN Orlen?
Przede wszystkim chcemy się wzmocnić na tych rynkach, w których jesteśmy, bo PKN Orlen jest na rynku niemieckim, na Litwie, Łotwie, Estonii, jest na Ukrainie, generalnie jest również na Słowacji, jest również w Czechach, mamy też aktywa w Niemczech i chcemy wzmacniać cały czas w tym okręgu. Siła Orlenu polega na tym, że jest to firma już taka globalna, firma rozwijająca się, firma działająca nie tylko w Polsce, ale poza granicą. I przychody Orlenu poza granicą to jest około 60% przychodów, to mamy z innych rynków. Czyli biorąc przychody Orlenu, to 110 miliardów złotych, to 60% tego przychodu jest z rynków zewnętrznych. I my również na tamtych rynkach musimy się bardzo mocno rozwijać.
Panie prezesie, a jeśli chodzi o badania, o nowe technologie, jak tutaj wygląda sytuacja PKN Orlen?
Sytuacja z nowymi technologiami taka, że dziś nowe technologie kosztują i my nie możemy się rozdrabniać, że każda firma sobie tam robi gdzieś tam badania. Nowe technologie kosztują. Kiedyś za 15-20 lat będzie wodór i ja zadaję pytanie, co z taką firmą jak Lotos, co z taką firmą jak Orlen. W momencie, kiedy będą wchodzić nowe technologie, my musimy mieć pieniądze na transformację, nawet samych tych firm, na transformację tych firm. I generalnie my budujemy bardzo mocną bazę badawczo-rozwojową w Płocku, to jest najnowocześniejsza baza badawczo-rozwojowa w Polsce, na nowocześniejszych w Europie i tam będziemy prowadzić dalsze badania nad lepszej generacji paliwami, nad generalnie prośrodowiskowymi paliwami, nad całym rozwojem petrochemii w tym zakresie i do tego jest potrzeba skonsolidowania budżetów, które idą na innowacje, na technologie i tak robią koncerny na całym świecie.
Panie prezesie, serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem w aktualności dnia był pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.